With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokwi I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. The Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 84 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dnia 13 marca 2015 roku w Bazylice Świętego Piotra papież Franciszek ogłosił nadzwyczajny rok święty. Jubileusz Miłosierdzia rozpocznie się otwarciem drzwi świętych w Bazylice Świętego Piotra. W uroczystość niepokalanego poczęcia 2015 roku i zakończy się 20 listopada 2016 roku wraz z uroczystością Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Jak pamiętamy, na początku tego roku Ojciec Święty powiedział: to jest czas miłosierdzia. Ważnym jest, aby wierni świeccy żyli nim i zanieśli je do różnych sfer społecznych. Naprzód. Papież Franciszek ogłosił jubileusz w drugą rocznicę swojego wyboru na stolicę papieską. Oficjalne i uroczyste ogłoszenie roku świętego odbyło się w zeszłym tygodniu podczas Niedzieli Miłosierdzia, uroczystości wprowadzonej przez świętego Jana Pawła II, która jest celebrowana w niedzielę przypadającą po świętach wielkanocnych. Papież, stojąc przed drzwiami świętymi, ogłosił w tym dniu oficjalnie bullę na rok święty.
W cierpieniu w każdej dobie.
28 marca minęło 500 lat od narodzin, a 4 kwietnia od chrztu świętej Teresy z Awila, zwanej Teresą od Jezusa, Teresą Wielką lub Teresą Hiszpańską.
W dzisiejszej archiwalnej pogadance usłyszycie ojca Korneliana Dendę, który opowie, w jaki sposób święta Teresa przyczyniła się do odrodzenia Kościoła.
Witam was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Lądowanie na Księżycu jest bodaj największym triumfem XX wieku. Jego znaczenie ujął w kilka słowach astronauta Neil Armstrong, ten, który zrobił pierwszy krok na powierzchni Księżyca. Mały krok dla człowieka, powiedział, ale gigantyczny skok dla ludzkości. Gdy w dziedzinie wiedzy i techniki ludzkość robi wielkie skoki naprzód, to w dziedzinie wiary i moralności cofa się. Cofa się już od reformacji Lutra i renesansu. Luter rozbił jedność chrześcijaństwa. Renesans wrócił do pogaństwa. Owocem reformacji Lutra i renesansu jest dzisiejszy materializm, występujący w dwóch postaciach: liberalnego kapitalizmu i bezbożnego, wojującego komunizmu. Oba te systemy społeczne spowodowały niespotykany dotąd upadek wiary i moralności. Powołaniem Kościoła jest ratować ludzkość od zguby, prowadzić ją do Bogu i podnosić poziom moralny. Niezwykła kobieta, święta Teresa, zwana Wielką i ogłoszona doktorem Kościoła. Żyła w czasach dla Kościoła bardzo krytycznych, w okresie reformacji Lutra, a więc w czasach podobnych do naszych. W dzisiejszej pogadance powiem, w jaki sposób święta Teresa przyczyniła się do odrodzenia Kościoła. Tytuł pogadanki brzmi: Święta Teresa z Awila, patronka reformatorów Kościoła. Teresa urodziła się w krainie Don Kiszota, przepojonej głęboką religijnością. Do Hiszpanii uśmiechnęła się wtedy światowa sława. Od jakiegoś czasu kraj już był wolny od muzułmańskich Maurów, którzy przez kilka wieków zajmowali większą część kraju. Zaś Krzysztof Kolumb otworzył konkwistadorom drogę podboju Nowego Świata, skąd przywozili złoto, srebro, perły i inne kosztowności. W wyprawach tych wzięli nawet udział bracia Teresy, z których dwóch zginęło w bojach z Indianami w Peru. Wszystkie te wydarzenia wywarły wielkie wrażenie na żywym umyśle Teresy, więc i ona powzięła awanturnicze postanowienie i w 7 roku życia wraz z bratem uciekła z domu, żebrząc po drodze, aby dojść do kraju Maurów w Afryce i tam ponieść śmierć męczeńską. Oczywiście do Afryki nie dotarła. Ojciec gwałtem sprowadził ją do domu i odtąd pilniej ją strzegł. Teresę już od dzieciństwa drążyła tęsknota za wielkimi rzeczami. W ogrodzie z koleżankami urządzała małe pustelnie i bawiła się w zakonnice. Lecz w okresie dojrzewania przyszła pokusa, która mogła sprowadzić ją na złą drogę. Teresa była piękną, wysoką dziewczyną, o dorodnej figurze, białej jak kwiat cerze, kędzierzawych włosach i czarnych oczach. Ludzie oglądali się za nią, gdy z południowym wdziękiem spacerowała po ulicach. Na punkcie urody obudziła się w niej próżność. Poczęła też czytać rycerskie romanse. Na pewien czas poczuła nawet odrazę do życia klasztornego. Była jednak zbyt mądrą i subtelną dziewczyną, by nie zdać sobie sprawy z przemijalności urody i wdzięków. Tęsknota za życiem religijnym odezwała się znowu. Mając niespełna 20 lat, Teresa oznajmiła w domu o swym powołaniu do klasztoru. Ojciec stanowczo się temu sprzeciwił.
Jakże inni musieli załamywać ręce i tłumaczyć, że marnuje swą piękność, talenty, możliwości. Wtedy uciekła z domu po raz wtóry, ale już na dobre, i zapukała do furty karmelitanek. Teresa wniosła do klasztoru rzeczywiście bujną młodość, niezwykłe talenty, lecz mimo oszałamiającej wielostronności swej natury, jej myśli krążyły nieustannie dookoła jednego tylko problemu, by nawiązać wielką rozmowę z Bogiem. To stało się największą ambicją jej życia. Skoro Bóg, władca wszechświata, dopuszcza człowieka do siebie, człowiek powinien uważać to sobie za największy zaszczyt i honor. Przecież zdolność do modlitwy, do rozmowy z Bogiem, najwięcej odróżnia nas od zwierzęcia. Teresa pragnęła rozmawiać z Bogiem tak, jak rozmawiał z nim Hiob. Postanowiła, że przedmiotem jej rozmów będzie nie tylko proszę i dziękuję, lecz adoracja Boga, niezmierny podziw, najgłębsze uwielbienie. Tajemnicę zetknięcia się z Bogiem na modlitwie uważała za coś najwspanialszego, czego nie można z niczym porównać, i za coś przejmującego największą czcią. Jakże daleką była Teresa od prostackiej bezmyślności wielu chrześcijan, którzy z rażącą poufałością zwracają się do Boga, jakby do równego sobie. Teresa była gorliwą zakonnicą, sumiennie spełniała swe obowiązki i chętnie wykonywała najniższe prace, lecz upragnionej atmosfery do rozwinięcia wielkiej rozmowy z Bogiem nie mogła znaleźć. Ówczesny stan zakonów nie sprzyjał modlitwie. Nie było klauzury. Zakonnice, niby pszczoły z ula, wychodziły i wchodziły do klasztoru swobodnie, jak im się podobało. W ciągu dnia przyjmowały w rozmównicy gości i krewnych, z którymi godzinami rozmawiały o rzeczach światowych. Również Teresa bezmyślnie uczestniczyła w tych przyjętych zwyczajach. Jakże w takich warunkach mógł w niej zapłonąć żar modlitwy? Taka sytuacja wniosła w jej życie duchową rozterkę i zamęt. Ani się Bogiem nie cieszyłam, ani nie miałam zadowolenia ze świata, mówiła. Zdawała sobie sprawę z tego, co winna składać Bogu, i to sprawiało jej wielkie udręczenie na podobieństwo rozdwojenia osobowości. Postanawiała się poprawić, lecz skoro tylko posłyszała w rozmównicy odgłosy świata, wszystkie jej pobożne postanowienia rozwiewały się. Od tego ciągłego upadania i powstawania jęczało jej ściśnięte serce, dając obraz słabości ludzkiej. Odkryła wtedy prawo ciążenie duszy ku marnościom tego świata, tak jak współczesny jej astronom Kepler odkrył prawo ciążenia ciała. Przez długie 20 lat Teresa nie mogła nawiązać z Bogiem tej wielkiej rozmowy, o jakiej marzyła i o jaką walczyła stale. Ale ta walka przypominała jej cel życia zakonnego. Dręczyła się światowym trybem życia w klasztorze. Nie winiła za to ani zakonnic, ani klasztorów, ani samego zakonu. Nie buntowała się. Winiła za to tylko siebie samą. Poczytywała sobie za grzech, że nie poszła za wezwaniem Boga, że ciągle ociągała się z całkowitym poświęceniem służbie Bogu. I rzeczywiście był to grzech. Grzech tym większy, bo Teresa była wysoce utalentowaną i Bóg przeznaczał ją do wielkiego zadania. Była po prostu nieuporządkowanym duchowo człowiekiem, jak wielu z nas, którzy interesujemy się tysiącem spraw, lecz żadną poważnie, bo wciąż się rozpraszamy i żadnej zdolności nie rozwijamy do końca, tak, że wszystko rozpada się w nas w nicość. Teresa mogła zmarnować wszystko, zakopać talenty darowane przez Boga, co jest jednym z największych grzechów. zbliżyła się już do 40 roku życia, a jeszcze się nie wyrwała z tej matni. Już słyszała podszepty szatana, za późno, na zawsze za późno. Ale sam Bóg przyszedł jej z pomocą i położył kres tej udręce. Pewnego dnia w kaplicy, pod wpływem obrazu przedstawiającego Chrystusa przy słupie biczowania, Teresa została ogarnięta najwyższym współczuciem, że rzuciła się przed obrazem na kolana i błagała Boga o użyczenie siły, by go już więcej nie obrażała. Bóg wtedy wzniecił w jej sercu taki pożar miłości, że nie mogła go opanować. Był to przełom, który Teresa zawdzięczała tylko Bogu, gdyż, jak mówiłam, o własnych siłach nie mogłaby w sobie nigdy tej przemiany dokonać. Ponieważ wszystko, co ją potem spotkało, było łaską, więc swój życiorys nazwała Księgą Zmiłowań Pańskich. Po tym przełomie Teresa żyła pełnią łaski Bożej i doznała od Boga potężnych przeżyć mistycznych, jak zachwycenia, ekstazy, wizje, lewitacje, czyli uniesienie ciała w powietrze. Właśnie dzięki temu, że umiała pisać o bogactwie życia wewnętrznego duszy, weszła do historii i stała się postacią, z której promieniuje potężna siła na wszystkich, którzy tęsknią za życiem wewnętrznym. Teresa osiągnęła taki stopień zjednoczenia z Bogiem, jak mało kto. Przeżywała, według własnych jej słów, niebiańskie szaleństwo. Złożyła bohaterskie ślubowanie, że odtąd czynić będzie tylko to, co uważa za doskonałe. Doświadczywszy tych stanów, Teresa wezwała swoje zakonnice, wezwała rodzonego ojca i innych do ćwiczenia się w wewnętrznej modlitwie, by i oni oszaleli z miłości do Boga. Dopiero po uporządkowaniu swego życia i rozwinięciu wielkiej miłości do Boga, Teresa przystąpiła do zreformowania zakonu karmelitańskiego, sprowadzając go do pierwotnej reguły i gorliwości. I o dziwo, mistyczka okazała się nadzwyczajną organizatorką. Wywarła ona również wielki wpływ na odrodzenie całego społeczeństwa katolickiego przez swoją wierność Kościołowi i podporządkowanie wartości doczesnych nadprzyrodzonym. Widzę i czuję wielkie potrzeby Kościoła, mówiła. I tak mi one ciążą na sercu, że dzieciństwem mi się wydaje martwić się i trapić o co innego. Bolały ją odstępstwa od Kościoła, jak na przykład Lutra i innych. Mówiłam, oto chcieliby na nowo zasądzić na śmierć Chrystusa i tysiące fałszywych świadków przeciw niemu stawiają. Chcieliby obalić Kościół jego. Wielką winę za upadek Kościoła katolickiego widziała w rozluźnieniu karności zakonnej. Dusze zakonne winny być ewangeliczną solą chroniącą świat od zepsucia. Cóż by było ze światem, gdyby zabrakło na nim dusz życiu zakonnemu poświęconych? Pytała wzburzona. Reforma nie szła jej gładko. Stawiano jej wiele przeszkód i prześladowano ją, co kosztowało Teresę wiele cierpień i upokorzeń. Święta Teresa wskazuje również dzisiejszym reformatorom Kościoła drogę odnowy. W liczbie tej znajdują się różnego kalibru malkontenci, tak liberalni, jak i tradycyjni, którym nie podoba się reforma dokonana przez II Sobór Watykański. Droga świętej Teresy jest jednak niezawodna i jedyna. Prowadzi ona najpierw przez osobistą odnowę życia i głębokie życie wewnętrzne. Oby nowocześni reformatorzy zechcieli z tej lekcji skorzystać.
Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za.
szczególnie przez cały rok życia konsekrowanego, módlmy się wraz z całym Kościołem powszechnym słowami modlitwy świętego Jana Pawła II za siostry zakonne, zakonników, za osoby konsekrowane instytutów świeckich oraz o nowe powołania do służby Bogu i ludziom.
Modlitwa Jana Pawła II o powołania. Do Ciebie, Panie, zwracamy się z ufnością. Synu Boży, posłany przez Ojca do ludzi wszystkich czasów i żyjących w każdym zakątku świata, błagamy Ciebie za pośrednictwem Maryi, Matki Twojej i Matki naszej. Spraw, aby w Kościele nie brakowało powołań, zwłaszcza do szczególnej służby Twemu Królestwu. Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka, modlimy się do Ciebie za naszych braci i za nasze siostry, którzy odpowiedzieli tak na Twoje powołanie do kapłaństwa, do życia konsekrowanego i do misji. Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia i stawało się żywą Ewangelią. Panie miłosierny i święty, nadal posyłaj nowych robotników na żniwo Twego Królestwa. Pomagaj tym, których powołujesz, by Cię naśladowali w naszych czasach. Spraw, by kontemplując Twoje oblicze, przyjmowali z radością tę przedziwną misję, którą im powierzasz dla dobra Twego ludu i wszystkich ludzi. Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.
Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są ręce gotowe do pracy z Tobą i czyste serce. O Panie, do Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię, swoją markę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś mów. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię, swoją markę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś mów.
Drodzy słuchacze, pod koniec naszej audycji proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń. Wszystkie intencje nadsyłane do nas na miesiąc kwiecień włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę kwietnia. Przez cały ten miesiąc Was i Wasze intencje polecamy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Bożej Dobrej Rady.
Na kwiecień Ojciec Święty podaje nam następujące intencje modlitw. Ogólną, aby ludzie nauczyli się szanować świat stworzony i strzec go jako dar Boży. Oraz ewangelizacyjną, aby prześladowani chrześcijanie odczuwali pocieszającą obecność zmartwychwstałego Pana i solidarność całego Kościoła. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, aby osoby konsekrowane były prawdziwymi świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego.
We wtorek, drugi dzień noweny do świętego Antoniego, będziemy ją prowadzili przez 9 kolejnych wtorków. Proszę weźcie w niej udział, polecając się wstawiennictwu tego wielkiego świętego, który jest także patronem godziny różańcowej. 10 maja rozpocznie się w naszym apostolacie nowenna do Matki Bożej.
Franciszkanie, pragnę włączyć do swoich modlitw wszystkie wasze intencje oraz szczególnie wasze żyjące i zmarłe mamy, a także wszystkie matki, podeszłe wiekiem i młode, polecając je Bogu przez szczególne wstawiennictwo Matki Bożej. Wspólnota Godziny Różańcowej serdecznie zachęca was do udziału w tej nowennie.
Cały czas pracujemy nad promocją Ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Godzina Różańcowa Ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już ponad 80 lat. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie wasze upływało w duchowej radości i pokoju. Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas Godzina Różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454 Athol Springs, New York, 14010.
Na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was spokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat. Z radością zapraszamy was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem, pokój i dobro wam wszystkim.